Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po pierwszej po południu na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.
Mamy jak w zegarku, co poniedziałek po pierwszej. Witamy na naszej antenie panią Elżbietę Baumgartner. Dzień dobry pani Elu.
Witam panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
I rozpoczynamy oczywiście nasze zagadnienia. Zaczynamy dzisiaj nasz program od pytania pana Jarka z Polski, który chce kupić mieszkanie na Florydzie. I pan Jarek do nas pisze. Mieszkam w Polsce, nie mam żadnego statusu imigracyjnego w Stanach, mam chęć kupienia mieszkania na Florydzie. Słyszałem, że w tym celu muszę postarać się o wizę inwestora. Czy to prawda i jak ją zdobyć?
Nie, panie Jarku. Nie ma żadnych restrykcji co do zakupu nieruchomości w Stanach Zjednoczonych przez obywateli innych krajów. Oczywiście w tym też obywateli polskich. Można bez specjalnych komplikacji, restrykcji kupić nieruchomość w USA z polskim paszportem. I nie potrzebuje pan żadnej wizy inwestora, czy jakiejś wizy biznesowej. Może pan po prostu przylecieć do Stanów Zjednoczonych, kupić sobie dom, mieszkanie, lokal komercyjny, czy jakąś luksusową posiadłość na Florydzie, będąc w Stanach tylko turystycznie. I dużo informacji na ten temat ma witryna florida.eu. Florida.eu, polecam sobie poczytać.
Od pana Jarka mamy jeszcze dwa pytania, ale ja wcześniej dopytam odnośnie tej sprawy sam z ciekawości. Panie Elu, czy taka transakcja kupna nieruchomości może być załatwiona na odległość, bo często przy naszych pytaniach i zagadnieniach zawsze pada to pytanie właśnie, czy można to zrobić na odległość? Jak jesteśmy tutaj w Polsce, jak jesteśmy w Polsce tutaj, jak to wygląda?
No we współczesnych czasach to wiele spraw można załatwić na odległość, nawet będąc na innym kontynencie. Tylko że należy współpracować z agentem obrotu nieruchomościami, który jest doświadczony w obsłudze zagranicznych inwestorów. Po prostu należy albo agentowi, albo prawnikowi, który nas będzie reprezentował, dać odpowiednie pełnomocnictwo i nasz pełnomocnik dopełni wszelkich formalności związanych z nabyciem nieruchomości.
Drugie pytanie w takim razie od pana Jarka to, czy posiadanie w Stanach nieruchomości daje mi podstawę do otrzymania zielonej karty albo obywatelstwa, tak jak w wielu innych krajach?
Och nie, nie, panie Jarku. Kupno nieruchomości w Stanach nie ma nic do rzeczy ze statusem imigracyjnym. Również sam fakt posiadania w Stanach nieruchomości nie daje imigracyjnych uprawnień. Nie dostaje się żadnego prawa pobytu, żadnej wizy imigracyjnej, żadnego pozwolenia na przedłużenie pobytu niż to, co przewiduje wiza, albo stempel w paszporcie. I czy pan kupi nieruchomość za parędziesiąt tysięcy dolarów, czy za 5 milionów, to nie ma znaczenia. No, prawda, że w niektórych krajach zakup nieruchomości otwiera szybką ścieżkę do nabycia obywatelstwa. I tu można wymienić wiele krajów karaibskich, Grenada, Saint Lucia, Antigua, Dominikana, można tu wymienić Maltę czy Cypr. Tam wystarczy kupić nieruchomość za kwotę od 100 do 300 tysięcy dolarów i ma się jakieś imigracyjne uprawnienia. W Turcji, wyczytałam, dostanie się obywatelstwo za zakup nieruchomości za kwoty co najmniej 400 tysięcy dolarów, tylko że obowiązują jeszcze inne restrykcje. Na przykład w Turcji trzeba tę nieruchomość trzymać co najmniej 3 lata. No ale nie w Stanach Zjednoczonych. Tutaj inwestycja w nieruchomości, powtórzę, a sprawy imigracyjne to zupełnie odmienne kwestie, które nie mają ze sobą nic wspólnego. Jeżeli pan Jarek myśli o uzyskaniu zielonej karty, to nie tędy droga.
No ale właśnie, pan Jarek tutaj wspomniał o czymś takim jak wiza inwestora, więc jak słyszymy takie wyrażenie wiza, wiza często nam pomaga na różnych zasadach zostać, przebywać i tak dalej w Stanach Zjednoczonych, więc panie Elu, czy to coś nam daje, ta wiza inwestora właśnie w kontekście ewentualnej legalizacji, przebywania tutaj i no i temu podobne rzeczy?
Tak, wiza inwestora jest drogą do zielonej karty, a zielona karta do obywatelstwa, tylko że to jest coś zupełnie innego. Ten Immigrant Investor Visa to jest EB-5. Ona zapewnia obcokrajowcom możliwość zostania legalnymi, stałymi rezydentami po dokonaniu inwestycji w nowe przedsiębiorstwo o wartości ponad $1 milion. Albo $800 000 w specjalnym obszarze gospodarczym, to się nazywa Targeted Employment Areas, czyli obszar specjalnego zatrudnienia. I ta nowa firma musi stworzyć co najmniej 10 nowych miejsc pracy dla pracowników amerykańskich. Istnieją też inne restrykcje, takie jak konieczność utrzymania tej inwestycji, tworzenia regionalnej produktywności i tak dalej, ale głównym wymogiem jest właśnie zainwestowania ponad $1 milion i stworzenie 10 miejsc pracy. Jeżeli to pana interesuje, no to proszę porozmawiać z prawnikiem, który się specjalizuje w sprawach imigracyjnych.
No to jeszcze ostatnie pytanie od pana Jarka i przejdziemy do sprawy pana Jerzego. Pan Jarek jeszcze dopytuje, czy może liczyć na pożyczkę na zakup nieruchomości w Stanach od amerykańskiego banku?
No ależ absolutnie nie, panie Jarku. Tutaj w Stanach pan nigdy nie mieszkał. To nie ma pan historii kredytowej. Nie zarobkuje pan tutaj. Polski bank w Polsce też panu pewnie nie udzieli pożyczki na nieruchomość położoną za granicą, bo po prostu nie będzie mógł zająć tej nieruchomości w razie pana niewypłacalności. Panie Jarku, schodów jest więcej, bo niech pan bierze pod uwagę, że sprzedaż tej nieruchomości też będzie dla pana kosztowna, bo pan jest cudzoziemcem i pana dotyczą inne przepisy. Również gdyby pan zmarł odkupać, to wtedy ta nieruchomość będzie obłożona wysokim podatkiem od spadku, bo cudzoziemiec ma tylko $60 000 odpisu od podatków od spadku, podczas kiedy Amerykanin ma ponad 13 milionów. Sugeruję, żeby pan wysłuchał naszej audycji, gdzie na samym początku mówiliśmy o sprzedaży domu przez cudzoziemca. Data tego to jest 15 dzień lipca tego roku, 2024.
A my przechodzimy do kolejnej kwestii. Mamy komentarz od pana Jerzego. Pan Jerzy pisze, pragnę wspomnieć, że popełnia pani pewien błąd informacyjny, jeżeli chodzi o obowiązek płacenia podatków od sprzedaży nieruchomości w Polsce, twierdząc, że obywatel amerykański jest zobowiązany do zapłacenia takiego podatku. No nie w każdym przypadku. W przypadku sprzedaży nieruchomości w Polsce będącej przedmiotem spadku lub w przypadku jakiegokolwiek spadku, np. pieniędzy, kosztowności, ziemi, obywatel amerykański jest zwolniony z zapłacenia podatku dochodowego do IRS. W USA nie ma pojęcia darowizny, więc nie wiem, czy darowizna nie podchodzi pod zwolnienie podatkowe, czy nie. Proszę o skomentowanie na łamach programu radiowego. Pozdrawiam, Jerzy.
No tak, tutaj powinniśmy rozróżniać podatki spadkowe od podatków dochodowych. Ale panie Jurku, pan ma rację. Od spadków spadkobierca w Stanach nie płaci podatków, bo za te podatki odpowiedzialna jest masa spadkowa. Jeżeli przekracza 13 milionów dolarów. Jeżeli masa spadkowa nie przekracza tej wartości, to podatków od spadku nie ma. Federalnych mogą być stanowe. Czyli jeżeli na przykład pan odziedziczy w gotówce 50 tysięcy dolarów, to tego pan nie musi deklarować na swoim podatkowym zeznaniu. Ale z nieruchomościami jest inaczej. Jeżeli zostaną sprzedane po jakimś czasie od ich odziedziczenia. I tak jak właśnie w przypadku pana Tomasza, który o tę kwestię pytał tydzień temu. Więc może cofnijmy się troszeczkę. Zyski po sprzedaży nieruchomości zawsze podlegają opodatkowaniu. Chociaż czasami zysk jest zero i podatek też zero. To, że coś jest podlega pod opodatkowaniu, nie jest równoznaczne, że płaci się podatek, dlatego że mogą być pewne zwolnienia czy limity i tak dalej. Więc co to jest zysk po sprzedaży nieruchomości? Zysk to cena sprzedaży minus podstawa podatkowa minus inne koszty. A podstawa podatkowa zależy od wielu czynników i jest inna w przypadku zakupu domu, darowizny, spadku. I czasami tę podstawę podatkową obliczyć jest bardzo trudno, jeżeli dom był budowany stopniowo przez właściciela, jeżeli przechodził z pokolenia na pokolenie. Co jest pewne, to tylko to, że przepisy amerykańskie traktują nieruchomość sprzedaną w Polsce czy w Stanach tak samo, dlatego że mamy nieograniczony obowiązek podatkowy tutaj i powinniśmy deklarować nasze przychody z całego świata. Więc w przypadku spadku sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku jest jedną z opcji, prawda? I pan się na niej skupił. Więc w przypadku spadku podstawa podatkowa równa się wartości nieruchomości w chwili nabycia spadku. Czyli jeżeli odziedziczymy nieruchomość i zaraz ją sprzedamy, to zysku nie ma. Bo powiedzmy, ta nieruchomość warta była 100 tysięcy, sprzedaliśmy ją zaraz po odziedziczeniu za 100 tysięcy. 100 tysięcy minus 100 tysięcy jest zero. Nie ma zysku, nie ma podatku. Niemniej, jeżeli tę samą nieruchomość sprzedamy po wielu latach, a ona w międzyczasie przybrała na wartości, to podstawa podatkowa jest o wiele niższa niż cena sprzedaży. Więc zysk, a za nim podatek kapitałowy, będzie no, znaczny w zależności od, prawda, okoliczności. Więc nie od spadku, lecz od zysku należy się podatek kapitałowy, który przeważnie wynosi 15%. I właśnie pan Tomasz tydzień temu podał sytuację, gdzie odziedziczył nieruchomość już dawno, wyraził się dawno. Więc powtórzę, od spadku on nie płaci podatku, płaci podatek od zysku kapitałowego. I przeważnie ten podatek wynosi 15%. Szczegółowo omówiliśmy tę kwestię na początku audycji z 31 czerwca i odesłałam pana tydzień temu do tej audycji i można ją spokojnie wysłuchać sobie na antenie.
No to, panie Elu, tutaj jeszcze jest jeden wątek dość ciekawy, dlatego że pan Jerzy twierdzi, że w USA nie ma pojęcia darowizny. Czy pani się z tym zgadza, czy to jest prawdą?
Nie, no jak to nie ma w USA pojęcia darowizny? No właśnie wczoraj nawet wypisałam czek z darowizną dla polonijnej instytucji i to jest darowizna. Podatkowe, federalne przepisy dotyczące darowizn są bardzo proste, więc może dlatego niektórym się wydaje, że nie ma żadnych przepisów, ale istnieją. Więc jeżeli pan Jerzy zechce wesprzeć na przykład Polskie Radio i wypisze czek, to jest darowizna. Każdemu wolno dać do 18 tysięcy dolarów rocznie na każdą jedną osobę bez raportowania. Jeżeli zechce obdzielić 10 przyjaciół po 18 tysięcy każdemu w danym roku, to będzie 180 tysięcy dolarów darowizn bez obowiązku raportowania. A teraz te 18 tysięcy dolarów to się nazywa gift tax exclusion. I darowizny przekraczające ten roczny limit należy zgłosić na formularzu, to jest IRS Form 709, Gift Tax Return. I te Bo trzeba pamiętać, Panie Jurku, że te darowizny przekraczające roczne zwolnienie pod koniec naszego życia pomniejszą nam zwolnienie spadkowe. Teraz to zwolnienie spadkowe wynosi ponad 13 milionów dolarów. I skoro większość z nas nie dorobi się 13-milionowego majątku, to federalnych podatków od darowizn i od spadków nie będziemy mieli żadnych. Co prawda, trzeba pamiętać o stanowych podatkach od spadku, a one są zależne od stanowych przepisów. Proszę porozmawiać sobie ze swoim księgowym albo ze swoim prawnikiem, który panu powie więcej.
A my przechodzimy do kolejnej kwestii. Mamy pytanie od pana Mieczysława. Dzień dobry, mam pytanie do pani Eli. Będąc i pracując w New Jersey 30 lat na legalne Social Security, czy chcąc iść na emeryturę mając 62 lata, muszę zjechać do Polski, czy mogę starać się z USA? Jestem tu nielegalnie w Polsce, mam przerobione 10 lat. Jeżeli tutaj, to gdzie można składać wniosek, czy to jest emerytura pomniejszona i o ile? Jestem po chorobie i nie dam rady już pracować, na chorobowe nie mogę iść. Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam, Mieczysław.
Więc tak, pan Mieczysław ma dobry numer Social Security, ale nie ma statusu. Okej. Okay. I przepracował ponad 10 lat. No tak, panie Mieczysławie, jeżeli ma pan dobry numer Social Security, wydany przed 2004 rokiem, to jak najbardziej należy się panu emerytura, ale do wypłaty tylko w Polsce. Bo pan tu nie ma statusu. Wobec tego nie może pan dostać wypłaconej emerytury tu i nie może pan dostać ubezpieczenia Medicare. Więc gdzie złożyć wniosek? Można złożyć albo tu w biurze Social Security, albo w Polsce w biurze świadczeń federalnych przy amerykańskim konsulacie. No i tak z doświadczenia mówiąc, lepiej jest złożyć wniosek w Polsce, a powody są dwa. Po pierwsze, urzędnicy Social Security są bardzo często niedoinformowani, nie wiedzą o polsko-amerykańskiej umowie emerytalnej i po prostu wprowadzają klientów w błąd, mówiąc, że im się nic nie należy. A drugi powód jest taki, że i tak pan będzie musiał się udać w Polsce do konsulatu, żeby udowodnić swój powrót do Polski. No, będzie panu pomniejszona emerytura o podatek dla nierezydentów, który wynosi 25,5%.
A my przechodzimy do zagadnienia od pani Oli. Chciałabym przejść na emeryturę, ale mam nietypowy problem. W paszporcie i wszędzie w Stanach mam rok urodzenia 1955, a w metryce urodzenia 1953. Czyli w papierach jestem o 2 lata młodsza niż w rzeczywistości. W Stanach mieszkam ponad 30 lat i nigdy mi to nie przeszkadzało, bo nie miało większego znaczenia. Ale inaczej jest w sprawach emerytalnych. Pytanie. Czy radzi pani pozostać z tym błędem, czy nie? Nie wiem, do jakiego sądu mam się zwrócić, by naprawić swoją datę urodzenia. Zaznaczam, że mieszkam w okolicach Chicago.
No nie jest pani jedyną osobą, która chce jakieś dane personalne zmienić. I jak najbardziej radziłabym, żeby pani uporządkowała ten nieporządek w papierach, bo w rzeczywistości jest pani o 2 lata starsza niż w tych papierach i może pani stracić na emeryturze. Trzeba się udać nie do sądu, lecz do poszczególnych urzędów z prośbą o naprawienie zaistniałego błędu w dacie urodzenia. Do urzędu paszportowego pani się zgłasza z oryginałem metryki o nowy paszport. Mając nowy paszport z dobrą datą urodzenia i z tą swoją metryką urodzenia, idzie pani do administracji Social Security, wypełnia pani formularz SS5 i później ten rok urodzenia sugerowałabym zmienić również w wszelkich finansowych instytucjach, gdzie pani ma konta emerytalne, bo od 73 roku trzeba zacząć opróżniać te konta emerytalne. Ponadto wiek decyduje o różnych podatkowych odpisach, ulgach, karach i tak dalej. Także w urzędzie podatkowym też sugeruję zmienić rok urodzenia.
Pytanie od pana Artura. W Polsce dostałem emeryturę od 10 stycznia tego roku. Chcę złożyć formę SSA 308 do Social Security. Mam 40 lat pracy w USA. Jakie inne dokumenty powinienem złożyć?
Tak, przypomnę naszym słuchaczom, że ten formularz 308 to jest Modified Benefit Formula Questionnaire, czyli kwestionariusz do wypełnienia przez odbiorców innych emerytur zarobionych i otrzymywanych poza systemem Social Security. Czyli tutaj chodzi o Windfall Elimination Provision, o tę redukcję emerytury amerykańskiej, gdy pobieramy emeryturę polską. Gdy złoży Pan ten formularz SSA 308, to wtedy administracja Social Security przeliczy Panu emeryturę czy rentę inwalidzką i odpowiednio ją pomniejszy, przeważnie o ponad połowę emerytury polskiej. Chyba że przepracował Pan w Stanach co najmniej 30 lat z tak zwanymi znaczącymi zarobkami, a skoro pan Artur ma 40 lat pracy, to jest bardzo możliwe, że ma ponad 30 lat z większymi zarobkami, ze znaczącymi zarobkami. I wobec tego ta redukcja Windfall Elimination Provision może go nie dotyczyć. Niektórzy w takiej sytuacji nie wypełniają tego formularza 308, bo wiedzą, że WEP, Windfall Elimination Provision, ich nie dotyczy. Także nie chcą wtykać kija w mrowisko. Ale absolutnie, no jak najbardziej może Pan zgłosić ten formularz. Ten fakt pobierania polskiej emerytury na formularzu SSA 308. No i poczytałam sobie dokładnie instrukcję i widzę, że administracja Social Security nie prosi o żadną dokumentację. I tylko w przypadku, gdyby ta nasza polska emerytura była naliczona na podstawie postanowień umowy emerytalnej, czy nie byłaby totalized. Ale to totalization to jest coś zupełnie innego dla osób, które urodziły się przed 49 rokiem, jeżeli nie mają odpowiedniej ilości czasu, lat pracy albo w Stanach, albo w Polsce. A na formularzu SSA 308 pytanie jest o emeryturę polską, czyli o emeryturę totalizowaną, czyli łączoną ma tylko osoba, która jest urodzona przed 49 rokiem i nie ma 20 albo 25 lat pracy w Polsce, bo takie były kiedyś przepisy, prawda? Ale to jest jedna rzecz, że nie ma pytania o jakąś dokumentację na druku SSA 38. Niemniej często administracja SSA śle ten druk z takim listem przewodnim i w tym liście przewodnim oni proszą o list ZUS-u z decyzją o przyznaniu zagranicznej emerytury, tej polskiej emerytury, albo wysokości tej emerytury w miesiącu, gdy po raz pierwszy ktoś zaczął dostawać dwie emerytury, polską i amerykańską. Czyli jeżeli pan, no, może pan po prostu wypełnić ten formularz zgodnie ze swoją wiedzą, to co pan pamięta. Potem trzeba wstawić daty pracy, w jakich latach się pracowało w Polsce, od kiedy się dostaje emeryturę polską, w jakiej wysokości, w złotówkach, tylko proszę napisać w złotówkach. Jeżeli chce pan być bardziej święty od papieża, to może pan załączyć list z decyzją ZUS-u przyznający panu tę emeryturę, albo ten list, który w marcu dostajemy z informacją, że nasza polska emerytura została nam waloryzowana.
Przechodzimy do pytania od pani Joanny. Od paru lat wynajmuję pokój w swoim domu w ramach programu Airbnb. Mieszkam w atrakcyjnej miejscowości i dzięki temu dorabiam sobie do emerytury. Nigdy nie miałam żadnych problemów, ale teraz mam gościa, który odmawia opuszczenia pokoju i zapłaty. Co mogę zrobić, żeby się go pozbyć? Czy muszę iść do sądu, żeby dostać nakaz eksmisji?
No tak, pani Anna, są ludzie i ludziska. Drogą eksmisji pozbywamy się lokatora. A teraz, kto jest lokatorem, a kto nie jest, to określa prawo stanowe. Czasami prawo miejskie. Więc nie wiem, z jakiego stanu, z jakiego miasta pani jest, ale przeważnie lokatorem jest ktoś, kto w danym lokalu przebywał ponad określoną liczbę dni, na przykład co najmniej 30. powiedzmy, tak zgaduję, prawda? Jeżeli ktoś przebywał krócej, to nie jest lokatorem, jest tylko krótkoterminowym najemcą. Więc może pani skontaktować się z prawnikiem, porozmawiać, ale to panią będzie kosztować. Na pani miejscu ja bym poszła po prostu na posterunek policji, żeby poprosić ich o pomoc. I jest całkiem możliwe, że policja może przyjść do pani domu i nakazać gościowi opuszczenie jego pokoju, albo wręcz aresztować go za trespassing, prawda, czyli za nielegalne przebywanie na pani terenie. Swoją drogą radziłabym gościa uprzedzić o tym, że pani zamierza iść na policję, dlatego że przestraszony może nareszcie sam się w końcu wyprowadzić.
Pytanie od pana Grzegorza. Mój syn pracuje w dużym amerykańskim banku i dostał propozycję przeniesienia do Polski na kilka lat. Czy będzie musiał płacić podatki zarówno w Stanach, jak i w Polsce?
Ja myślę, że dział kadr dużego banku, gdzie syn pracuje, wszystko synowi wytłumaczy, a może już wytłumaczył. Bo jeżeli regularnie bank wysyła personel do pracy za granicą, to na pewno mają odpowiednią broszurkę, która opisuje tę sytuację. Krótko mówiąc, Amerykanin pracujący za granicą, na przykład w Polsce, ciągle będzie miał nieograniczony obowiązek podatkowy tutaj w Stanach Zjednoczonych. Ale będzie miał ulgę w wysokości 126 500 dolarów w roku bieżącym i nie będzie musiał płacić od wynagrodzenia do tej kwoty podatku. I to się nazywa Foreign Earned Income Exclusion. Foreign Earned Income Exclusion. Proszę to sobie zapisać. To jest formularz 2555 Urzędu Podatkowego. Znajdzie pani sobie szczegóły na internecie, tym bardziej syn. Więc syn ma tę kwotę wolną, 126 500, w przyszłym roku będzie jeszcze więcej. I żeby z tej ulgi podatkowej skorzystać, to musi spełnić następujące warunki. Musi być fizycznie obecny za granicą cały rok podatkowy, albo co najmniej 330 dni w kolejnych 12 miesiącach. Po drugie, jego zatrudnienie za granicą ma mieć charakter stały i jego dochód musi pochodzić z pracy rąk, no albo głowy, prawda? Czyli to musi być earned income, to nie może być jakiś przychód inwestycyjny. I oczywiście będzie syn płacił podatki w Polsce, ale dzięki tego ten Foreign Earned Income Exclusion nie będzie płacił podatków w Stanach Zjednoczonych.
Kolejne pytanie nadesłał do nas pan Marek. Dzień dobry pani Elżbieto. Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie. Czy mając rozwód tylko amerykański, moja była żona będzie uprawniona do pobierania renty małżeńskiej? Ja przebywam w USA bez statusu, z dobrym numerem Social Security. Chcę tu pracować 3 lata dłużej niż wiek, w którym mógłbym przejść na emeryturę. Jest to około 66 lat. Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję za pomoc.
Zaraz. Pan Marek mieszka w USA. A gdzie mieszka żona? Nie pisze o tym. Ale, panie Marku, emerytura Social Security jest świadczeniem amerykańskim, wypłacanym przez Social Security, która jest instytucją amerykańską. Wobec tego jak najbardziej dokumenty amerykańskie są najbardziej stosowne. Prawda? Akt ślubu amerykański, rozwód amerykański. I uważam, że jak najbardziej. Warunkiem otrzymania przez żonę renty małżeńskiej jest, żebyście byli w związku małżeńskim co najmniej 10 lat, no i żeby żona osiągnęła wiek emerytalny co najmniej 62 lata. I że jeżeli pan nie pobiera jeszcze emerytury Social Security, do waszego rozwodu musi minąć co najmniej dwa lata, żona powinna złożyć wniosek o rentę małżeńskiej w biurze świadczeń federalnych przy amerykańskiej ambasadzie czy konsulacie w Warszawie albo Kraków. Tam powinna przedłożyć akt małżeństwa, dokumenty rozwodowe i biuro poinformuje o reszcie.
Przechodzimy do pytania od pani Ewy. Mam pytanie o rentę wdowią. Na drugi rok w czerwcu skończę 62 lata i zamierzam starać się o wdowią rentę. Mąż zmarł w 2021 roku. Powinnam dostać około 80%. Czy jak będę w wieku emerytalnym, czyli skończę 67 lat, to będę dostawać 100%? Bardzo proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Ewa.
Nie, pani Ewo. Ta redukcja renty wdowiej pozostanie na resztę życia. To może być, tu można zastosować taki manewr. Jeżeli pani wypracowała własną emeryturę, to warto tę własną emeryturę wziąć teraz, gdy pani ma 62 lata, poczekać 5 lat do pełnego wieku emerytalnego i wtedy przenieść się na pełną rentę wdowią. 100%. 100% emerytury męża, tyle wynosi pełna renta wdowia, więc należy zaostrzyć ołówek, dobrze sobie przeliczyć i obrać taką strategię, która dla pani byłaby najbardziej intratna. Tutaj polecam swoją książkę Ubezpieczenie Społeczne Social Security. Można się jej przyjrzeć w witrynie poradniksukces.com.
I my mamy jeszcze pytanie na koniec od pani Basi. Pani Basia pisze, mam 62 lata, wypracowane 12 kwartałów w USA oraz 7 lat pracy w Polsce. Wracam do Polski. Czy połączyć te emerytury? Pracowałam na dobry numer Social Security, nie mam pobytu stałego. Proszę o poradę, dziękuję.
Czyli tak. Pani Basia nie ma wypracowanych, wymaganych gdzieś 40 kwartałów w Stanach, ma tylko 12. Więc jedyną metodą na otrzymanie jakiejś bardzo, bardzo skromnej emeryturki amerykańskiej jest złożenie wniosku o emeryturę tak zwaną łączoną, czyli totalized benefits, po angielsku to się mówi totalized benefits. Żeby dostać tę tak zwaną łączoną emeryturę, to trzeba mieć co najmniej 40 kwartałów pracy w sumie w USA, i w Polsce. Ma pani 12 kwartałów w USA i ma pani 7 lat pracy w Polsce. 7 lat razy 4 kwartały to jest 28 kwartałów. 12 plus 28 wynosi dokładnie 40 kwartałów, czyli będzie pani uprawniona do bardzo skromnej, ale jakiejś tam emeryturki Social Security. Jeżeli pani zabraknie kwartału, to może pani dopracować w Polsce, żeby w Polsce mieć nie 28 kwartałów, tylko tyle, ile pani potrzeba. Poza tym, gdyby wróciła pani do pracy w Polsce, to pani polska emerytura będzie troszkę większa. I zaznaczam, że ten Windfall Elimination Provision, ta klauzula, która pomniejsza emeryturę amerykańską, gdy się bierze polską, ta klauzula nie będzie pani dotyczyć, dlatego że pani będzie brała łączoną emeryturę, totalized benefits. I tutaj sugeruję, żeby pani zajrzała do mojej książki pod tytułem Emerytura Polska i Amerykańska, bo tę kwestię łączonych emerytur omawiam tam bardzo dokładnie. poradniksukces.com.
A u nas w programie to już wszystko. Oczywiście na koniec zapraszamy na stronę poradniksukces.com. Tam znajdziecie Państwo artykuły, publikacje, e-booki, książek właśnie pani Elżbiety. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania, ma jakieś ciężkie zagadnienia, to warto przeczytać takie lektury. Są dostępne praktycznie od razu. Wiecie Państwo, jak to wygląda sytuacja z e-bookami, które można zdobyć w internecie, więc zapraszamy poradniksukces.com. Zapraszamy również jak zawsze do wysyłania SMS-ów albo zagadnień przez naszą aplikację mobilną, przez naszą stronę internetową z pytaniami do pani Eli. My na bieżąco co je wysyłamy co tydzień. Nasz numer 224-493-8626. A my dziękujemy pani Elu za nasze kolejne spotkanie. Życzymy pani miłego tygodnia i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia, panie Jakubie.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. każdy poniedziałek po pierwszej po południu na antenie Polskiego Radia 1030. Ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.